mam wiedzę na temat tego, jak ma wyglądać następne 100 lat.
Czy to jest szczególny czas, w którym jesteśmy według ciebie?
Bardzo. To jest jeden z najważniejszych w historii wszechświata.
Da się mieć taką odmienną wizję świata od większości społeczeństwa i nie czuć się przy tym jednocześnie cholernie samotną?
Nie da się czuć samotnym, kiedy się rozumie i czuje i wie i widzi to, co ja wiem i widzę i czuję i słyszę. No, tak mogę powiedzieć, nie mówiłam tego. Ja wtedy rozgniewałam chyba Boga. Powiedziałam, że tak się starałam być dobrą córką. Tobie, dla ciebie. A ty mi takiego męża dałeś. Oprawcy. Królestwo Boże jest w tobie. Nie potrzebujesz pośrednika. Pana księdza, który weźmie pieniądze i powie ci, czy ty możesz być rozgrzeszony, czy nie. W obliczu Boga jesteśmy sobie równi.
20 lat temu powiedziałaś, że słowo tata jest takim słowem, które określiłabyś jako mianem najtrudniejszego, jest za każdym razem, kiedy masz się wypowiedzieć, jest dla ciebie bolesne. To co słowo tata znaczy dla ciebie dzisiaj?
Spróbujcie to usłyszeć sercem. Chrystus został zakatowany, zamordowany, dlatego, że stanął przeciwko religiom. Dlatego, że prawda, którą przyniósł i wiedza, którą przyniósł, uwolniłaby ludzi od systemów polityczno-religijnych. I dlatego został tak obrzydliwie, spektakularnie, przerażająco zamordowany, żeby nigdy już nikt się nie odważył po nim nieść tych słów prawdy. Ale jednak zostały po nim słowa i świadkowie, którzy widzieli, słyszeli i zapisali, to było nie do wymazania w historii, więc oczywiście są zniekształcenia, ale nie wszystko można było ukryć. Ja czasami oglądam Pasję Mela Gibsona. Mam wrażenie, że co jakiś czas rozumiem więcej z tych pojedynczych, tych samych słów i przekazów Chrystusa, że kiedyś mi się wydawało, że rozumiałam, potem po 10 latach dopiero zrozumiałam. W zeszłym roku myślę, dopiero teraz rozumiem, co on mówi. I tak za każdym razem, czyli tam są bardzo głębokie, proste treści. Wtedy Chrystus mówił prostym językiem, bo rodził się w takich czasach, że do ludzi trzeba było mówić prostym językiem, nie mówił o fizyce kwantowej. Mówił, uwierz, a będzie ci dane. Dlatego, że jeśli coś uwierzysz, nadajesz temu tak silną, potężną moc, wysyłając pole elektromagnetyczne poprzez swoją wyobraźnię, przekonanie, uczucia i wiarę, że to z pola kwantowego schodzi na pole fizyczne i się manifestuje w naszym fizycznym. Na przykład nie używać przekleństw, chociaż no, czasem mi się zdarza w żartach albo jak opowiadam jakiś kawał, bo się nie da kawału fajnego powiedzieć bez przekleństwa, ale za chwilę to odwołuję i rozpuszczam, żeby po prostu nie obciążać swojej przestrzeni elektromagnetycznej częstotliwością, która jest mi obca i która jest takim prawo wolnej woli. I to jest tak ważne prawo, nie może być złamane przez nikogo, nawet przez Antychrysta. Antychryst generalnie może wyłącznie skusić, ale nie może zmusić. Najważniejsze, co dzisiaj musimy rozumieć, to odpowiedzialność za przyszłość planety, naszego życia, naszych potomków. Mamy na to czynny wpływ, dlatego że energia według prawa fizyki kwantowej, na której opiera się istnienie i funkcjonowanie wszechświata, idzie zawsze za naszą uwagą. Dlatego jest tyle rozproszeń, dlatego jest tyle bodźców negatywno lękowych, bo kiedy myślimy, rozmawiamy, mówimy, szeptamy, piszemy o tym, czytamy o tym, tam kierujemy naszą uwagę, zasilamy materializację procesu. Wszystko się zawsze rozpoczyna w polu kwantowym, w przestrzeni, w myśli i dopiero kiedy my myślimy o czymś intensywnie, to możemy doprowadzić do tego, że tak się dzieje. I jeśli ludzie zrozumieją tą odpowiedzialność, to zaczną kierować uwagę tam, gdzie, kiedy ktoś miałby wątpliwość, co jest prawdą, co nie. Chrystus nie chciał być podziwiany. On się nie obnosił z niczym. On tylko chciał uwolnić ludzi od braku wiedzy. Przyniósł im wiedzę i był nauczycielem światłości. To, że kościoły przede wszystkim zachowują wizerunek Chrystusa uśmierconego, zakrwawionego, to jest specjalnie zrobione. Istotą jest nie to, co się stało na krzyżu, tylko to, co się stało na końcu. Tu jest największa lekcja. Zmartwychwstanie, uwolnienie, że jest coś więcej niż to, co myślimy, że jest. Oddał na to życie, żeby nam to udowodnić i pokazać i zapisać w historii świata. I dalej ludzie nie wierzą. Co gorsza, myślę, że gdyby teraz przyszedł Chrystus, też by go zakatowali. I to jest najgorsze, że minęło 2000 lat, a ludzie nadal mają tyle wątpliwości i tyle cwaniactwa w sobie, wyniosłości, że oni to wszystko wiedzą. Ci, co mówią, że wiedzą najwięcej, to wiedzą najmniej. Są najbardziej niebezpieczni ci, co mówią, że wszystko wiedzą. Ci, którzy poczuli i zrozumieli, już idą tak bardzo po tych śladach Chrystusa. Jestem mu wierna po wsze czasy. I będę starała się iść tak ścieżką życia, żeby się mnie nie powstydził jako swojego.
Zanim przebiega granica między doświadczaniem Boga a toksyczną modą na duchowość, przez którym kolejnym produktem tylko jest sprzedaż i zabranie naszej energii.
Byłam kilka lat temu w Fatimie. Jak zobaczyłam zapalniczki i popielniczki i gadżety z wizerunkiem świętej Maryi i z nim samym, zrozumiałam, że coś tam jest nie tak. I ludzie na to pozwalają, ktoś pozwala to produkować i masowo sprzedawać w tym samym miejscu, gdzie ludzie na kolanach idą się modlić o uzdrowienia. Ludzie kochają gadżety, muszą dotknąć, żeby uwierzyć. I to jest ich wielka zguba, dlatego że już Chrystus nam zostawił ściągę. Uwierz, a będzie ci dane. Czyli najpierw musisz w coś uwierzyć całym sercem, a potem dopiero to się materializuje. A nie, że najpierw ty mi pokaż, to potem ja może uwierzę. Więc ci, którzy są w tej pułapce, no to nie doświadczą wielu rzeczy. Ja nie potrzebuję dowodu na Boga. Ja czuję Go i wtedy dostaję dowód.
Masz taki dar odczuwania. Wspominałaś, gdy poczujesz dyskomfort, to możesz poczuć to, skąd to się wzięło i nawet zobaczyć osobę, która mówiła o tobie negatywnie. W jaki sposób to wypracowałaś sobie?
To po prostu przyszło do mnie z nauką, edukacją kolejnych etapów, że potrafię zamknąć oczy i widzę osobę, która złorzeczyła, która szeptała, która plotkowała, która mówi co innego, a inne ma intencje. I to jest wbrew pozorom wcale nie takie wygodne. Kiedyś myślałam, o szkoda, że nie wiedziałam, że ktoś kłamał. Teraz jak już mam przywilej widzenia czy czucia, to nie jest takie łatwe. Jeżeli mam przewidywania, to oczywiście mogę modyfikować trochę energię. Mam wpływ na to w polu kwantowym. Natomiast jeżeli już się coś dokonało, zostało zainicjowane, no to bronić się przed tym, to jest też dalej duży wysiłek. Królestwo Boże jest w tobie. Nie potrzebujesz pośrednika, pana księdza, który weźmie pieniądze i powie ci, czy ty możesz być rozgrzeszony, czy nie. W obliczu Boga jesteśmy sobie równi. Dotyczą nas te same prawa. Lepszy może być poniekąd ten, który się przybliżył do Boga. Są takie miejsca, na przykład w Częstochowie są dwa kościoły, w których bardzo zawsze odczuwam wyjątkowość. Jest tam duża czystość, może kilometr od Jasnej Góry. Są dwa miejsca, nowy i starszy kościół, gdzie księża, którzy mówią do ludzi, mówią z takim namaszczeniem, że nie ma wątpliwości, że jest obecny Duch Święty. Zazwyczaj coś się dzieje przy witrynach, spada jakieś światło niesamowite, kiedy się podnosi kielich, to nagle światło, to takie metafizyczne, piękne spotkania, ale zbyt wiele kościołów, księży, to jest tak pokrwawione i tak obciążone masakrycznie. Słyszymy o tym, co się dzieje w Watykanie, jak księża, którzy chcieli bronić prawd i dzieci, byli odtruwani. My musimy się skupić na boskości i na tym, co chcemy tworzyć, a nie czego nie chcemy. Ja lubię chodzić do kościoła, ale chodzę chyba w takim przełomowym momentem, kiedy już mogłam odczuć to tak namacalnie i stanąć przed sobą taka bezbronnie czysta, to było to, że zaczęłam dostawać przekazy. To był ten moment, kiedy nie rozumiałam ich na początku. Zapisywałam te treści, ale nie rozumiałam, że to są przekazy. Nie rozumiałam, że otworzyłam przestrzeń serca i że mogę po prostu słyszeć różne rzeczy, bo oczywiście zdarzało mi się przewidywania, mam bardzo silną intuicję, potrafię wysłać komuś takie częstotliwości uzdrawiające, nawet jak ktoś jest bardzo daleko. Potrafi nawigować energię bardzo świadomie. Tu wtedy zrozumiałam wstecznie, dlaczego doświadczałam, dlaczego pokazywane mi były różne rzeczy.
Dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze. Sześć lat temu napisała do mnie menadżerka Edyty Górniak, był to czas pandemii, na Instagramie z zapytaniem, czy mógłbym jej podać numer telefonu do księdza Dominika Chmielewskiego. Miał to być kontakt, który menadżerka miała przekazać pani Edycie Górniak. Ja tę informację przekazałem księdzu Dominikowi Chmielewskiemu i zostawiłem, no bo to dotyczyła sprawa ich. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Edyta Górniak jest osobą niezwykle wrażliwą, empatyczną, duchowo uwrażliwioną, osobą religijną, osobą wierzącą, znak zapytania, bo religijna nie znaczy wierząca. I pytanie na samym początku do nas. Co się dzieje z nami katolikami, że takie osoby jak Edyta Górniak stwierdzają, nie wiem czy na podstawie tego, co robi Kościół, co mówią ludzie Kościoła, co czynią ludzie Kościoła, że w Kościele Boga nie ma. Ktoś powie, a to chyba bez znaczenia, co katolicy robią, bo być może pani Edyta Górniak z jakichś innych powodów stwierdza, że w Kościele nie ma Boga. Ale nie będę tutaj absolutnie oceniał pani Edyty Górniak, ponieważ jest osobą naprawdę szczerze wierzącą, no właśnie powiedziałem wierzącą, religijną na pewno, uduchowioną. Wielu ludzi dzisiaj szuka duchowości różnorakiej, nie znajdując jej w kościele, stwierdzając, że w kościele nie ma Boga, szuka jej gdzie indziej. Dlaczego o tym dziś mówię? Ktoś powie, a celebrytka po prostu opowiedziała, co myśli o kościele i religii i po co się tym zajmować. Tak, rzeczywiście to racja. Natomiast mamy godzinę 15.13, bo o tej godzinie nagrywam. I wywiad z panią Edytą Górniak, który został opublikowany 5 dni temu, to znaczy dziś jest 6 dzień, zatytułowany "W kościele nie ma Boga, nie jestem tym, kim myślicie". Edyta Górniak o duchowości, radzie i życiu. Drodzy Państwo, na kanale pana Cypriana Majchera, nie znam tego człowieka, nigdy nie oglądałem w całości żadnego materiału, poza tym wywiadem z panią Edytą Górniak. Tak, obejrzałem, drodzy Państwo, całość. Całość trwa godzinę 44 sekundy. Do dziś obejrzało ten materiał 723 tysiące osób. Ten materiał, wywiad z Edytą Górniak, ma 31 tysięcy łapek w górę. To nasz kanał, który jest starszy od kanału pana Cypriana, chociaż ma tylko 170 tysięcy subskrypcji, zaraz będzie 171, nigdy nie miał 31 tysięcy łapek. To kiedy już tutaj na kanale jest samych wyświetleń 30 tysięcy, to jest naprawdę bardzo dobrze. Tutaj jest łapek w górę, 31 tysięcy i prawie 7,5 tysiąca, drodzy Państwo, komentarzy. Większość to są komentarze niezwykle pochlebne, pozytywne, niemalże utożsamiające się z tym, co mówi pani Edyta. Na przykład: Edytko, tak pięknie mówisz o Jezusie, jesteś wspaniałą duszą. Czytam przykładowe komentarze. Ta rozmowa była ucztą dla duszy, dziękuję Cyprian. Cisza to taka przestrzeń, w której Bóg serca dotyka. Świadomość i wrażliwość, za którą dziękuję. Jeszcze raz prosimy o podcast z Edytką. Chcemy części drugiej. Dla mnie Edyta jest ponad wieloma ludźmi, jeśli chodzi o podejście do świata. Media stworzyły ją jako głupią, co jest bardzo krzywdzące i tak dalej. Kolejna wspaniała rozmowa na doskonałym poziomie. Jestem oczarowana i ogromnie wdzięczna za niezwykły przekaz. Kocham głos pani Edyty. Dziękuję. I tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, nie ganię tych, którzy tak napisali, ponieważ każdy ma prawo wyrazić swoją opinię. Jeżeli komuś coś się podoba, to o tym pisze. Trzeba się spotkać z rzeczywistością taka, jaka jest. To jest właśnie, można powiedzieć, realizm eklezjalny, tak to możemy określić. Czyli nie dumanie o tym, jak my innych widzimy, albo jak chcielibyśmy innych widzieć, tylko spojrzenie na to, co jest teraz, ponieważ Bóg przedstawił się Mojżeszowi imieniem Jestem, który jestem. Bóg jest tu i teraz. Szatan chce, żebyśmy się zamknęli w naszej przeszłości i często z naszej przeszłości robi argument przeciwko naszej teraźniejszości i przyszłości. Chce, żebyśmy gdybali o przyszłości i marnowali teraźniejszość. My się skupiamy na tym, co jest, drodzy Państwo, teraz. Na faktach. Fakty są takie, że 31 tysięcy osób dało łapki w górę, czyli utożsamiło się w sposób wyjątkowy z tymi słowami pani Edyty Górniak, których fragmenty słyszeliście. No i pytanie do nas, co my, katolicy, robimy źle, że Edyta Górniak stwierdza, że w kościele nie ma Boga, osoba o tak ogromnym potencjale duchowym, publicznie wyznaje, że w kościele Boga nie ma, robi to publicznie, drodzy Państwo. Sięgam do książki niezwykłej Richarda Rohra. Tych książek jest kilka w sklepiku mocsłabości.pl. Tej najbardziej, można powiedzieć, ikonicznej, jeśli chodzi o pisarstwo ojca Richarda Rohra, już podeszłego wieku, amerykańskiego franciszkanina, który w Uniwersalnym Chrystusie, genialna książka, ale jeszcze lepsza jest na przykład, znaczy nie lepsza, no, też jest bardzo dobra Prostota chociażby, napisał między innymi, drodzy Państwo, tak, mam zaznaczone kilka tych fragmentów, ale pozwólcie, że się skupię na tym. Kiedy zatrzymamy nasze analityczne umysły na wystarczająco długo, by spojrzeć krytycznie na to, skąd wiemy to, co wiemy, będzie to jakby założenie szerokokątnego obiektywu do tego, co kiedyś było małym aparatem, i uzyskanie kolorowych zamiast czarno-białych zdjęć. Wtedy może zaczniemy rozumieć, że tajemnica Chrystusa nie jest czymś, co trzeba udowodnić, lub że jest ktoś, kto to potrafi zrobić. Ona jest szerokim polem, które sami możemy rozpoznać, gdy patrzymy w sposób kontemplacyjny, najczęściej symboliczny i intuicyjny, a nie po prostu racjonalny. Taka nieudolna tajemnica oferuje nam o wiele więcej niż to, co mogą przynieść binarne wybory jako fałszywy skrót do mądrości. Wielu z nas zaczęło dostrzegać, że potrzebujemy umysłu niedualnego, nierozgniewanego, niewalczącego na argumenty, aby rozwiązywać naprawdę istotne problemy z jakąkolwiek głębią i uczciwością. A większości z nas nie nauczono, jak to robić skutecznie w praktyce. Najczęściej uczono nas, w co wierzyć, zamiast jak wierzyć. Wierzyliśmy w Jezusa, traktując go często, jakby był jednym z bożków, zamiast dzielić ogromną wiarę Jezusa, która jest zawsze pokorna i cierpliwa i może być zrozumiana tylko przez pokornych i cierpliwych. To właśnie mam nadzieję poruszyć w dalszej części tej książki. Richard Rohr, Uniwersalny Chrystus, prawda, która zmienia wszystko. No i właśnie, pani Edyta Górniak, która, no, jej religijność to już zostało dawno zdefiniowane, że tego typu religijność, czyli również jej religijność, to jest prawda naukowa, to jest po prostu New Age, to jest gnoza. Teraz kwestia chociażby tak zwanego panteizmu, że Bóg jest obecny we wszystkim, wszędzie. Tak, w Chrystusie, święty Paweł napisał, wszystko zostało stworzone w Nim, natomiast nie na odwrót. Nie, że Chrystus jako Bóg jest obecny w kamieniu, w gwiazdach, w słońcu, w trawie. Nie. Bóg jest ontologicznie nie we wszystkim obecny. Jest ontologicznie odrębny od świata stworzonego. Jest święty. Święty w języku hebrajskim oznacza inny. Bóg tak stworzył wszystko w Chrystusie, ponieważ stwarzał przez Słowo. Logos, tym Słowem był Chrystus. I we wszystkim jest obecna pieczęć samego Ducha Świętego, bo to Duch Święty, Ruach, Księga Rodzaju o tym mówi. Pierwsze wersety. Ożywiał wszystko, co Bóg stwarzał w ciągu 6 dni. To jest oczywiście poemat, to nie jest opis naukowy, ponieważ wiemy, że wszystko, co w Księdze Rodzaju do 12 rozdziału, nie jest opisem naukowym. I Bóg jest ontologicznie nie we wszystkim obecny, jest różny od świata stworzonego, ale w Chrystusie wszystko zostało, drodzy Państwo, stworzone. Ta olbrzymia oglądalność tego materiału z panią Edytą Górniak prowokuje nas do spytania, dlaczego tak wielu ludzi identyfikuje się z tym, o czym mówiła pani Edyta. Przecież tam są jawne błędy, jeżeli chodzi o duchowość. Jest to interpretacja rzeczywistości, interpretacja Boga, nawet Pisma Świętego New Age'owska. Skąd to się wzięło wśród nas katolików? Dlaczego tak wielu ludzi właśnie taki typ duchowości, jak prezentuje pani Edyta Górniak, popiera i chciałoby samemu, że tak powiem, wyznawać? Jest to niestety zły owoc, i to trzeba powiedzieć, zaniedbanej katechezy dla dorosłych. Szczególnie wyszło to, drodzy Państwo, w czasie pandemii. Także brak liturgicznej wiedzy wśród kapłanów, te wszystkie podziały na temat formy przyjmowania Komunii Świętej, nie będziemy w to już wchodzić. Brak znajomości tekstów liturgicznych, dokumentów liturgicznych Kościoła katolickiego. I teraz ktoś powie, a po co mi nauczanie Kościoła? Chrystus dał mi Słowo, Biblię, ja mogę czytać to sam. Tak, oczywiście, trzeba czytać samemu, tyle że. I to jest znowu wiedza z Teodycei, czyli z filozofii o Bogu. Każde subiektywne doświadczenie religijne domaga się obiektywizacji, podobnie jak i każda rzeczywistość intuicyjna. To znaczy, żeby sobie i innym nie zrobić krzywdy, musimy zobiektywizować nasz punkt widzenia. Ponieważ dziś na live'ie o tym mówiłem, taki najprostszy przykład. Dziecku może podobać się, bardzo się może podobać kolor czerwony, kiedy stoi na przejściu dla pieszych i tak bardzo mu się ten kolor będzie podobał, że on stwierdzi, to dziecko stwierdzi, że kiedy sygnalizacja świeci się na kolor czerwony, to ono będzie przechodziło na drugą stronę, bo tak intuicyjnie czuje, bo ten kolor czerwony mu pasuje, bo się podoba, bo pociąga. To będzie jego indywidualne, subiektywne doświadczenie, że tak powiem, odczucie tego koloru. Tyle, że dokładnie wiemy, że jeżeli przejdziemy na czerwonym świetle, to możemy sobie zrobić krzywdę, a jeżeli przejedziemy samochodem na kolorze czerwonym, przez skrzyżowanie, to innym krzywdę możemy zrobić. Tu chodzi o odpowiedzialność, dlatego konieczna jest obiektywizacja również naszych doświadczeń religijnych, czyli konieczne jest oficjalne nauczanie Kościoła katolickiego. Nie jest to jak Kościół nie jest jakąś sektą, jakąś mafią, jakimś tworem manipulacyjnym, że oto ci ludzie w Kościele, hierarchowie, no to prawda, to jest taka mafia, która trzyma nas krótko za gębę, przepraszam, że tak mówię, i uzależniła nas, ponieważ spowiadamy się księdzu, opowiadając wszystkie grzechy, no to ksiądz wie, jakie mamy grzechy, może to wykorzystać przeciwko nam. Nie. To są całe wieki, drodzy Państwo, całe wieki mądrości ludzkiej połączonej z mądrością Bożą. Teraz muszę przerwać, bo właśnie przyjechał do mnie kurier z książkami dla Was. Dlatego też instytucja Kościoła jest instytucją godną zaufania, ponieważ za nią stoi historia, przepracowana historia, która potwierdza wiarygodność Kościoła. Gdyby Kościół był tylko instytucją i tworem ludzkim, to dawno, jako instytucja najczęściej w historii ludzkości atakowana, przestałby istnieć. Tymczasem minęło ponad 2000 lat i Kościół istnieje, dlatego już teraz Was zaproszę na wyjątkowe spotkanie na żywo, drodzy Państwo, z Jankiem Sobierajskim. Wielu Was kojarzy, też tutaj kilka razy na kanale był na spotkaniu na żywo. Reżyserem filmu Powołany, pierwsza, druga część, filmu o Edycie Stein, także najnowszego filmu poświęconego matce papieża pod tytułem, drodzy Państwo, Maria, Matka Papieża. Ten film był na piątym miejscu jako film najczęściej oglądany w ostatni weekend. Z Jankiem Sobierajskim w najbliższy czwartek będziemy na żywo o godzinie 19.30 mówili o zdrowej duchowości. Odniesiemy się również do różnego rodzaju gnostyckich zarzutów wobec Kościoła. Będzie bardzo mocny materiał. Z Jankiem dzisiaj rano SMS-owałem i naprawdę Janek jest nakręcony pozytywnie, żeby też swoim doświadczeniem religijności jako reżysera, jako człowieka, który żyje w showbiznesie, opowiedzieć. Tak, Janek obraca się wokół celebrytów, wśród celebrytów, w związku z czym oni wokół niego, on wśród celebrytów. Tak więc na pewno będzie ciekawie. Pani Edyta Górniak, wracając do niej, głosi, i to już jest też znana sprawa, starożytne herezje potępione już przez pierwsze sobory Kościoła katolickiego. Głosi, drodzy Państwo, swego rodzaju gnozę. Pierwsze sekty gnostyckie pojawiały się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa i one są na przykład autorami apokryfów, czyli tak zwanej Ewangelii Świętego Tomasza, tak zwanej Ewangelii Świętego Piotra, tak zwanej Ewangelii Judasza i tak dalej. Mówię tak zwanej, ponieważ autorstwo tych dzieł nie zostało potwierdzone, zostały one napisane przez autora zbiorowego, dlatego nie należą do kanonu Pisma Świętego i są apokryfami. W nich najczęściej pojawiają się to nie są fakty, są to pewne domysły, dopiski, które nie pojawiły się w Ewangeliach. Mają charakter wiedzy jakiejś gnostyckiej, tajemnej. No i teraz właśnie pani Edyta Górniak, miałem powiedzieć pani Edyta Stein, pani Edyta Górniak bardzo często w wywiadzie z panem Cyprianem mówi, że tego nie może powiedzieć, on tego nie może powiedzieć, nie wie skąd ma tę wiedzę i tak dalej, okej, rozumiem. Natomiast to jest objaw po prostu gnozy. Jest to gnoza, czyli pewna tajemna wiedza, którą otrzymaliśmy i którą się nie możemy z innymi dzielić. Tak sobie się zastanawiałem, czy znalazłby się jakiś mądry człowiek, który wytłumaczyłby pani Edycie Górniak to i tamto, opowiedział o Kościele, o doświadczeniu Jezusa, Ewangelii. No i później złapałem się sam na tej pułapce, w którą często wielu z nas wpada, mianowicie, że wiara nie jest przekonaniem kogoś do czegoś. Pani Edyty Górniak prawdopodobnie nie da się przekonać argumentami racjonalnymi, ponieważ ona się opiera na indywidualnym, subiektywnym doświadczeniu religijnym. I tutaj jest też nadzieja, powiem brzydko, bo być może jest tak, że pani Edyta Górniak jest bliżej Boga niż ja, niż my wszyscy. Jako osoba wrażliwa, jako osoba, która stawia na pierwszym miejscu miłość, a pamiętajmy, że Pan Jezus opisał sąd ostateczny, podczas którego będziemy rozliczani z miłości, tak więc może się okazać, że pani Edyta Górniak trafi do nieba, a my do nieba nie trafimy, jeżeli nie będziemy kroczyli drogą miłości, ale to jest wszystko takie proste, Pan Jezus zna tylko intencje naszego serca. W każdym razie owa wrażliwość duchowa, pani Edyty Górniak, jest nadzieją dla niej i dla nas, ponieważ wydaje mi się, że wielu z nas brakuje po prostu w naszej duchowości elementu mistycznego. My zarezerwowaliśmy mistykę dla świętych, dla jakichś doktorów kościoła, oczywiście oni są ważni, tytuł doktora kościoła jest bardzo ważny w kościele, on jest też obiektywizacją doświadczenia religijnego tych świętych, jak chociażby święta Edyta Stein, święty Jan od Krzyża, święta Teresa Wielka, to są przecież doktorzy kościoła. Natomiast być może zbyt często mylimy duchowość z moralnością, religijność z wiarą i sprowadzamy duchowość do moralności, być może zbyt często dajemy świadectwo jako katolicy i słyszymy na kazaniach, na homiliach od naszych kapłanów właśnie treści moralizujące zamiast treści duchowych, już abstrahując od wypowiedzi niektórych hierarchów, które są wypowiedziami agresywnie politycznymi. To jest, powiem wam szczerze, to jest straszna rana dla Kościoła, bo kiedy hierarcha wchodzi w jakieś podziały polityczne, to właściwie powinien zdjąć mitrę, powinien ktoś mu odebrać ten pastorał na ten czas, kiedy przemawia, i niech przemawia jako on, nie jako reprezentant Kościoła. Ja pamiętam, że z młodymi ludźmi często w czasie katechezy rozmawiałem, wielu z nich chodziło, 90% na moje katechezy, jako katechety licealnego chodziło na moje lekcje religii, natomiast wielu z nich po prostu nie chciało być ocenianymi, nie chciało zapisywać tego, co mówię, tylko słuchali i pytałem ich, dlaczego nie chodzicie do Kościoła, ponieważ w Kościele wciąż mówi się o polityce. To jest pewne uogólnienie, ale jednak to my, dorośli, wprowadzamy te podziały do Kościoła. Zobaczcie te podziały między nami, tradycjonaliści, moderniści. Przecież my jesteśmy katolikami. Katolik nie jest ani tradycjonalistą, ani modernistą, ale to jest kolejny temat. Natomiast, no właśnie, to indywidualne doświadczenie pani Edyty Górniak, to jest dla nas również taka, i dla tych wszystkich jest to ważne, którzy zalajkowali ten wywiad z panią Edytą, 31 tysięcy łapek w górę. Naprawdę to jest bardzo dużo. I ponad 7,5 tysiąca bardzo pozytywnych komentarzy. To jest dowód na to, drodzy Państwo, że ci wszyscy ludzie, łącznie z Edytą Górniak, zostali stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo i w nich jest ogromne pragnienie duchowości, duchowości, nie etyki, nie moralności. Jezus nie był nauczycielem moralnym, drodzy Państwo. Jezus nie przyniósł nam nowego kodeksu moralnego, nowego prawa, które jeżeli będziemy przestrzegać, to wtedy wejdziemy do nieba. Ja też kiedyś żyłem w takiej iluzji, że jak będę przestrzegał prawa moralnego, dekalogu, 5 przykazań kościelnych, no to wtedy wejdę do nieba, a właściwie tak nie musi być, ponieważ możemy przestrzegać, tak jak faryzeusze, prawa i znać prawo, a zabić Jezusa w sobie i w innych, ponieważ opis sądu ostatecznego w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza to jest taki. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili. Pani Edyta Górniak mówi, że nawet nie używa wulgaryzmów, że stara się w ogóle nie używać wulgaryzmów. A zobaczcie, ile razy nawet od ludzi wierzących słyszymy wulgaryzmy. I dlatego pytam nas wszystkich, co my robimy, żeby takich ludzi sprowadzać do nas? Można bardzo łatwo ocenić panią Edytę Górniak, powiedzieć, że ona potrzebuje modlitwy, a być może to my bardziej potrzebujemy modlitwy, bo jesteśmy w środku Kościoła, dajemy antyświadectwo Kościoła. A może tylko coś mi się wydaje i może zupełnie inaczej jest, chociaż nie wątpię, żeby było inaczej, bo gdyby było inaczej, to nie byłoby tych 31 tysięcy łapek w górę ludzi randomowych, czyli przypadkowych, którzy trafili na wywiad z panią Edytą i utożsamili się z tym, co ona mówi, a ona mówi, że w Kościele Boga nie ma, bo tam jest bardzo dużo takich treści właśnie dotyczących Kościoła. Mówi również pani Edyta Górniak o konieczności oświecenia. Pamiętajmy, że oświecenie to nie tylko wiedza, ale to przede wszystkim przyjęcie prawdy, a prawdą jest Chrystus. Ojciec Richard Rohr mówi, prawda, którą jest Chrystus, zmienia wszystko, a przede wszystkim zmienia nasze serce. I dlatego i pani Edyta Górniak, i ci, którzy polajkowali ten materiał, są dowodem na to, że ludzie tęsknią za Bogiem, który jest miłością, który nie jest tylko prawem. I mam genialną książkę przy sobie, do której często wracam, potężną, grubą, Spełnienie wszystkich pragnień, przewodnik w podróży do Boga, oparty na mądrości świętych, na mądrości świętej Teresy Wielkiej, świętego Jana od Krzyża, świętego Augustyna, czyli jak zostać mistykiem, który w codzienności spotyka Boga, który zamiast czerpania energii z kosmosu, że tak powiem, energię czerpie ze Słowa Bożego, z sakramentów świętych, a przede wszystkim jest sam w cudzysłowie taką energią, czyli miłością, doświadczając tej miłości od Boga i czyniąc uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała wobec bliźnich. Tymczasem my często przedstawiamy Chrystusa w takiej diabelskiej karykaturze w postaci jakiegoś politycznego króla, prawda? Niektórzy mówią, że Chrystus powinien być obwołany królem Polski, wtedy Polska będzie, nie wiem, nawrócona, będzie, nie wiem, teokratyczna, kiedy Chrystus zasiądzie niemalże na jakimś specjalnym fotelu, tronie w Sejmie, najlepiej by tak pewnie dla niektórych było, i zostanie w ten sposób intronizowany, odczytamy jakąś formułkę, że Chrystus jest królem Polski i co? I co dalej? Ile tych intronizacji było? Tu nie chodzi o formalizmy. Duchowości nie można, drodzy Państwo, ograniczać tylko do moralności. Chrystus oczywiście mówił o etyce, ponieważ mówił o przykazaniu miłości, ale mówił, że wypełnieniem prawa jest miłość, a to już jest daleko, dużo szersza rzeczywistość niż tylko prawo zewnętrzne. No i właśnie, pani Edyta Górniak mówi o nawigowaniu energii, o kulcie, potędze podświadomości, znamy to, to jest New Age, też jest, no, odwołuje się do pewnej pseudonauki, do teorii spiskowych, głosi jakieś treści gnostyckie, już o tym sobie mówiliśmy, miesza też porządki, porządek naukowy, fizykę z duchowością, być może utożsamia religię, czy też religijność z wiarą. Wypowiada się w sposób negatywny na temat znaku krzyża, jaki czynią kapłani i my wszyscy, mówiąc, że to jest zły znak krzyża, kiedy tak go czynimy, ponieważ jest to krzyż odwrócony do góry nogami. No tutaj już naprawdę trudno z tym dyskutować, ponieważ nie jest to krzyż odwrócony do góry nogami. Pani Edyta mówi, że tutaj jest jakieś trzecie oko i tam trzeba ten krzyż by trzeba robić od trzeciego oka do pępka i wtedy jest to prawidłowy krzyż i nawet kapłani robią zły krzyż i wtedy pan Cypion Majcher prowadzący mówi, no właśnie, odwrócony krzyż, już tylko czekają na słowa, kiedy pojawią się, że księża to są sataniści i w kościele katolickim mamy czarne msze, kult satanistyczny. Na szczęście takie słowa nie padły. Jest bardzo duża krytyka pobożności w Fatimie, prawda, tych wszystkich figurek, może figurek mniej, ale tych wszystkich ozdób, zapalniczek z Marią, kieliszków z Marią, kubeczków, talerzy z Marią. Powiem szczerze, że też mnie to zastanawia i mnie to dziwi, że jest taka zgoda na to. Oczywiście abstrahując od społeczeństw, które tak wyrażają swoją wiarę, jak na przykład Meksykanie, którzy muszą mieć filiżankę z Marią, z Guadalupe, ponieważ tak na tym polega też ich, w tym się objawia ich gen kulturowy, że tak powiem. Natomiast my tu w Europie, nie wiem, czy ja się zgadzam tutaj z panią Edytą Górniak, chociaż wciąż mam myśli Edyta Stein, Edytą Górniak, że jest to dość dziwne, że pozwala się na to, żeby Maryja figurowała na zapalniczkach, na talerzach, na kubeczkach. Nie wiem, czemu to ma służyć i jest to dla mnie też rzeczywiście dość dziwne, ale dla mnie, nigdy by to nie był dla mnie problem, żeby stwierdzić, że w kościele nie ma Boga. Właściwie to dla mnie to nie jest żaden problem, jeżeli ktoś chce, to sobie taki kubeczek kupi i tyle. Na pewno pani Edyta Górniak ma mega chrześcijańską i ewangeliczną wrażliwość na Boga i bliźniego. To trzeba jej przyznać. Dowartościowuje ciszę, a my przecież często chcemy ściągać ludzi do kościoła na koncerty. Zaproponujmy ludziom w kościele ciszę, bo ludziom dzisiaj bardzo potrzeba ciszy, bo wielu dzisiaj ucieka z miast. Chociaż ja jestem człowiekiem miastowym, nie wyobrażam sobie życia poza miastem, to wielu ludzi ucieka w ciszę poza miejską. Ustawmy przy każdym kościele prosty znak. Cisza i strzałka. I kościół otwarty, jakaś kruchta, jakieś małe miejsce, żeby też, dzisiaj się demoluje kościoły, coraz częściej się to zdarza, żeby jak najmniej było do zdemolowania. Niech każdy znajdzie w kościele taką przestrzeń, że może tam przyjść i znaleźć ciszę. Pani Edyta Górniak mówi, że ona czasami do niektórych kościołów jeździ, tutaj przez Marcina Najmana się kontaktuje z kapłanami, kapłan otwiera jej kościół, no i ona wtedy siada sobie sama w tym kościele i czuje się, że rzeczywiście może rozmawiać z Bogiem. Tyle, że kościół, eklezja, to jest, drodzy Państwo, zwołanie publiczne. My potrzebujemy wspólnoty, nikt z nas nie jest samotną wyspą. Bóg jest w Trójcy jedyny. Dogmat o Trójcy Świętej nie został wymyślony przez człowieka, ponieważ człowiek żaden od momentu, kiedy się pojawiła ta teoria, że Bóg jest w Trójcy, nie jest w stanie wytłumaczyć, co to znaczy, że Bóg jest w trzech osobach, ale jest to jeden Bóg. No jest to prawda, która bezpośrednio pochodzi od Boga, jest to prawda objawiona człowiekowi. Właśnie prawda o tym, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Myślę, że potrzebny jest powrót do metafizyki, do życia rzeczywistością tu i teraz, do niegdybania, do nieoceniania innych, ani także nieoceniania własnego serca. Myślę, że musimy odrzucić relatywizm poznawczy, że każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoje widzimisię. Wielu z nas chce poprawiać papieża, chociaż nie mamy wykształcenia teologicznego i nie znamy się na teologii. Pani Edyta Górniak mówi, że zapisała 16 grubych zeszytów przekazów, jakie otrzymuje od istoty boskiej. No jest to, to brzmi jak New Age. Tutaj nie oceniam pani Edyty Górniak, tylko to brzmi jak New Age. No ciekawe, że rzeczywiście w tych komentarzach pod wywiadem z panią Edytą Górniak pojawiają się również i takie słowa, w których jest mowa o tym, że ludzie tęsknią za prawdziwą duchowością i nie chcą mieć nic wspólnego z kościołem upartyjnionym, z kościołem, który zyskuje na jakimś mniemaniu wśród ludzi we fleszach odbijających się, tak, że tak powiem, od systemów partyjnych. Tak już powiedziałem oględnie, żeby nikt mi tego, nic mi tutaj nie zarzucił. Mówiąc krótko, ludzie potrzebują czystej Ewangelii. O tym mówił papież Franciszek. W Polsce niezrozumiany, ponieważ w Polsce Kościół jest upartyjniony. I to są jeszcze zamierzchłe czasy, czy może inaczej, to upartyjnienie sięga zamierzchłych czasów, czasów błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, wtedy, kiedy Kościół współpracował z ludźmi, którzy byli w opozycji, żeby wyzwolić naszą ojczyznę spod panowania komunistycznego. Mówię takimi skrótami, myślę, że wiemy wszyscy, o co chodzi. Dziś nie potrzeba, drodzy Państwo, czegoś takiego jak Kościół, który zrobi sobie zdjęcia wśród polityków i wypowiada się na tematy polityczne. Tak, owszem, musi się wypowiadać, bo wszędzie tam, gdzie człowiek, tam moralność, także wśród polityków, natomiast nie może wskazywać, na jakie partie należy głosować i nie może również z żadnymi partiami politycznymi się utożsamiać i żadnych ludzi z polityki promować. A to się często dzieje na przykład na Jasnej Górze. Dlaczego się tak dzieje? Bo być może duchowość ograniczamy tylko do jakiejś zewnętrznej pobożności, modlitwę i sakramenty, tylko do jakichś pewnych regułek i formalności. Nie chcemy się z tym pogodzić, tęsknimy za prawdziwą mistyką, za codziennością, w której obecny jest Bóg. I o tym mówili, bazując na swoim właśnie, uwaga, jak Edyta Górniak, subiektywnym doświadczeniu religijnym doktorzy Kościoła, święta Teresa, wielka święty Jan od Krzyża. Mówiąc krótko, nie musimy szukać w New Age, czy też w buddyzmie, czy gdziekolwiek indziej jakichś nowych form religijności, żeby odkryć, że w chrześcijaństwie gen mistyki jest nam wszczepiony, bo jesteśmy uczynieni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Mamy wielkich mistyków, od których mistyki codzienności możemy się uczyć. Jan od Krzyża, Teresa Wielka, Edyta Stein, nasza Faustyna Kowalska, a także Jan Paweł II, drodzy Państwo. Ja pamiętam taką historię, pewien kapłan mi opowiadał, który często bywał w Watykanie, że i on znowu się powoływał na tych, którzy mu to opowiedzieli, mieszkali z Janem Pawłem II, że Jan Paweł II często przed beatyfikacją, kanonizacją, kiedyś każdej beatyfikacji i kanonizacji dokonywał papież, rozmawiał, znaczy prosił, żeby przynieść mu do swojego pokoiku, do swojej kaplicy, w różnych miejscach to było, relikwie błogosławionego i świętego, który za chwilę miał być właśnie wyniesiony na ołtarze i z nimi rozmawiał, było słychać głosy. Niektórzy mówią, że być może Jan Paweł II miał objawienia różnych świętych, tego się nie dowiemy, ponieważ Jan Paweł II poprosił, aby wszystkie notatki, których nie było w jego testamencie duchowym, kardynał Dziwisz spalił i kardynał Dziwisz tak rzeczywiście zrobił. Natomiast Jan Paweł II był mistykiem. Czy słuchamy Jana Pawła II, czy jego nauczania, czy znamy jego nauczanie, encykliki, takie mniej popularne o ekumenizmie, o Unum Sint, Fides et Ratio, wiara i rozum, nie tylko subiektywne doświadczenia religijne, ale także i rozum, bo rozum otrzymaliśmy od Boga. Jeżeli odrzucamy rozum, to nie tylko nie okazujemy szacunku Bogu, ale odrzucamy jeden z największych darów, jaki Bóg nam dał. Rozum, drodzy Państwo. Bóg jest obecny w naszej codzienności, chociaż jest niecodzienny, jest święty, mówiliśmy w języku hebrajskim, święty oznacza inny. Tak, jest nam potrzebne oświecenie, o tej konieczności oświecenia pani Edyta Górniak również mówi, oświecenie prawdy, która wyraża się, którą poznajemy w wolności. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. To jest sprzężenie zwrotne. Jeżeli nie poznamy prawdy, to nie będziemy wolni, potrzebujemy oświecenia miłości, chrześcijaństwa, które obejmuje całą naszą tożsamość. Pragniemy spełnienia wszystkich naszych pragnień, a chrześcijaństwo jest taką religią, że spełnia wszystkie nasze pragnienia, ponieważ nie niszczy tożsamości człowieka jako osoby ludzkiej, ale chroni naszą tożsamość ludzką i ją dowartościowuje, ponieważ Bóg stał się człowiekiem. Chrystus ma naturę boską i ludzką, chociaż jest osobą boską. Jest przede wszystkim Chrystusem zmartwychwstałym. Potrzebujemy kroczyć drogą zmartwychwstania. Potrzebujemy Chrystusa zmartwychwstałego, obecnego w naszej codzienności. Tego sobie i wam życzę. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Życzę wam spełnienia wszystkich pragnień i szacunku wobec każdego, kto przejawia wrażliwość duchową. Ponieważ tak naprawdę nie wiemy, kto z nas trafi do nieba, a kto nie. Kościół ma listę tych, którzy do nieba trafili, ale listy tych, którzy są w piekle, nie ma. Drzwi do jednego i drugiego są otwarte, drzwi do piekła otwiera się brakiem miłości, drzwi do nieba otwiera się miłością, bo Bóg jest miłością. Szczęść Boże. A i do zobaczenia najpóźniej w niebie, no tak. Stop. Yeah.